To jak podsumowałabyś tegoroczne Mistrzostwa Świata? Nie tylko z swojej perspektywy, ale tak ogólnie całą imprezę.
Mistrzostwa Świata Agility to jest niesamowite wydarzenie, niesamowite miejsce i atmosfera. Tak więc bardzo fajnie jest tam być i oglądać najlepszych na świecie z tylu państw. I z Europy, i spoza Europy, patrzeć na ludzi, na psy, na ekipy. To jest cudowne i życzę każdemu, żeby tam mógł być jako zawodnik, ale też bardzo polecam pojechanie jako kibic, bo to jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Nasza ekipa polska bardzo, bardzo fajnie w tym roku kibicowała i bawiła się razem, i zawodnicza, i ci kibice, którzy z Polski dojechali tylko albo aż po to, żeby kibicować. I to jest też fajne, że wtedy przez chwilę no, cała ta polska ekipa jest razem i wszyscy kibicują sobie nawzajem i cieszą się z każdego sukcesu każdej osoby, każdej pary, każdego psa i dostrzegają najlepsze momenty danej pary i się naprawdę z nich cieszą. To jest naprawdę super. Super przeżycie. Jeśli chodzi o bardziej moją perspektywę, no ja jadąc na te mistrzostwa byłam trochę zła, że nie dostałam się do drużyny. To wynika z systemu kwalifikacji. Jakby oddzielnie się zdobywa punkty drużynowe, oddzielnie na przebiegi jakby indywidualne. No i ja po prostu tej drużyny nie wybiegałam sobie, tak? Tam niewiele brakowało, ale w agility zawsze niewiele brakuje. I w drużynie nie startowałam, a bardzo chciałam, no bo czułam, że kurczę, że możemy, nie? Że jakby moglibyśmy w tej drużynie być. No i też żałowałam, że w związku z tym będę miała tylko dwa biegi na Mistrzostwach Świata. Tylko dwie szanse, żeby coś fajnego pobiec. Absolutnie nie liczyłam na to, że... Znaczy takim moim marzeniem było to, żeby jeden bieg czysto pobiec i w jakimś dobrym stylu, żeby było fajnie, żeby ten czas sobie też zmierzyć i żeby mieć ten bieg na czysto jeden. Na dwa biegi na czysto to w ogóle nie liczyłam. W ogóle nie liczyłam, bo ja nie jestem tak powtarzalna. Naprawdę rzadko mi się zdarza, żeby tak kilka biegów z rzędu dobrze pobiec. Tak, więc to takie wstępne, że tak powiem, moje przemyślenia były. No, po pierwszym biegu byłam przeszczęśliwa, bo to był naprawdę dobry bieg. Niewiele tam moglibyśmy poprawić, znaczy Kudeł to nic by nie mógł poprawić, ja bym parę rzeczy mogła poprawić, ale rzeczywiście to był dobry bieg. Byłam na 8. miejscu po tym biegu, więc byłam bardzo zadowolona, bo uważam, że to jest gdzieś takie nasze miejsce, jak dobrze pobiegniemy, w sensie no, jest dużo szybszych psów, więc Kudeł nie jest najszybszy na świecie, broń Boże. Jest gdzieś tam w czołówce, ale no najszybszy nie jest, więc ja byłam mega, mega zadowolona po pierwszym dniu przebiegów indywidualnych. A drugi dzień, no cóż, mówiłam sobie, że jest ekstra, że jestem tu, gdzie jestem i że to się udało. Udało się tak zakończyć jumping na takiej pozycji i że już ten bieg to jest jakby nieważny, ten drugi, bo mamy swój sukces. No i gdzieś tam z tyłu była myśl, kurczę, ale jakby to pobiec na czysto, to z takiego miejsca to jest szansa na jakieś bardzo dobre miejsce w łącznej, bo to niestety zawsze tak jest, że te teamy z czołówki, duża ich część się gdzieś wywala po prostu, czy z powodu presji po prostu, czy z tego powodu, że agility jest takim sportem, że wystarczy milisekunda jakiegoś zapomnienia przewodnika czy psa, no i już koniec, nie ma czystego przebiegu albo po prostu jest wręcz dyskwalifikacja. To jest taki niewdzięczny sport pod tym względem, więc kołatała we mnie ta myśl, że kurczę, ale byłoby fajnie, gdyby było na czysto. No i się kurczę udało, no. Byłam bardzo, naprawdę bardzo, bardzo zaskoczona tym, że się udało i przeszczęśliwa oczywiście.
Czyli bardziej nie podejrzewałaś siebie o sukces niż swojego psa.
Tak, tak. Uważam, że pies jest naprawdę dobry Naprawdę on robi swoją robotę. To jest tak, że bardzo rzadko coś wynika z jego błędu. 90% naszych błędów i dyskwalifikacji wynika ze mnie. Kurczę, no to mieć takiego psa, to myślę, że każdy przewodnik by chciał psa, z którym się tak łatwo pracuje na torze.
A jak oceniasz ogólnie Polskę w tym roku na Mistrzostwach Świata?
Ojej, my mamy bardzo dużo dobrych zawodników, zwłaszcza w klasie intermediate mamy osoby, które są naprawdę znane w całym środowisku agilitowym i naprawdę bardzo dobrze biegają, naprawdę mają bardzo dobre psy i zajęły bardzo dobre miejsce w łącznej klasyfikacji intermediate. No, więc bardzo dobrze oceniam ich występ. Poza tym polskie M-ki spisały się po prostu genialnie, czyli nasza drużyna zdobyła w agility pierwsze miejsce w łącznej, nie w łącznej ocenie, nie w jumpingu, ale na biegu agility, więc to, no to jest po prostu wow. Mieliśmy trzy wspaniałe biegi. No ja tam w M-kach się dołożyłam również do dobrego wyniku, więc M-ki po prostu zaszalały. Drużyna Small również w jednym biegu zajęła czwarte miejsce, też bardzo dobrze. Naprawdę uważam, że to były dobre występy, że to były dobre występy Polaków. Smole też po jednym biegu w indywidualnych występach, w indywidualnych przebiegach pozajmowały bardzo dobre miejsca. No w łącznej się nie udało, ale właśnie taki jest ten sport. Elki miały również bardzo dobre biegi, niektóre po prostu na prawie. I takich oczywiście najbardziej szkoda, ale naprawdę fragmenty tych przebiegów były cudowne. Myślę, że to był bardzo dobry występ Polaków, naprawdę.
A jak myślisz, co złożyło się na twoje dobre występy? Co zagrało?
Teraz się zaczynam zastanawiać, bo chciałam powiedzieć, że najlepiej się biega wtedy, kiedy ma się najmniejszą presję i nie nakłada się tej presji na siebie. I właśnie wtedy, kiedy nie zależy nam za bardzo na wyniku. Aczkolwiek przypomniałam sobie niektóre moje biegi kwalifikacyjne, gdzie albo na Mistrzostwach Europy również, gdzie jak miałam ostatnią szansę na coś tam, to byłam totalnie zestresowana i zdenerwowana. I wchodziłam i robiłam to. Boże, nie wiem, do tego sportu trzeba mieć po prostu dobrą głowę. Trzeba umieć skupić się na zadaniu. To jest chyba najważniejsze. Skupić się na zadaniu i żeby cię nic nie rozpraszało. Bo to jest te 30-40 sekund w czasie tego przebiegu. W każdej sekundzie musisz wiedzieć, co robisz. Gdzie jesteś, gdzie biegniesz, co pokazujesz, jak się wyginasz, jak się odchylasz. Jednocześnie oczywiście trzeba patrzeć na psa i korygować swoje zaplanowane zachowanie, żeby ewentualnie dostosować się do psa, który zrobił tam trochę inaczej niż ci się wydawało, że zrobi, albo jest gdzie indziej niż wydawało ci się, że będzie, jak się uczyłaś toru. Myślę, że taki fokus na zadaniu i na niczym więcej.
Czyli nadal stresują cię zawody, ale potrafisz jakoś to wyłączyć.
No chyba potrafię, nie wiem, czy ja to potrafię wyłączyć, czy to oczekiwanie wyników w jakiś sposób mnie też nie mobilizuje. Nie mobilizuje mnie do tego skupienia. Ale na pewno jakby ta presja musi tak oddziaływać, żeby właśnie powodowała skupienie, a nie nas sparaliżowała.
Wracając jeszcze do kudła, jak go przyprowadziłaś do domu, to Bura nie miała z nim problemu?
To było moja największa obawa, jak brałam kudła. Wszystko jedno, jaki to byłby pies, jakiej rasy. Najbardziej się bałam, jak to będzie w domu, jak Bura go zaakceptuje. Na szczęście Bura zachowywała się świetnie. Przez pierwsze, no nawet to pamiętam, bo to był ważny element jakby tego procesu. Przez pierwsze 2 dni Bura po prostu mówiła, że ona go nie widzi i w ogóle nie ma tej nowej osoby w domu. Nie ma tego. tego przybłędy. I po 2 dniach zaczęła mówić, że spoko jest ten ziomek, że już właściwie to może być, że już można i na niego spojrzeć, i że już dobra, niech będzie już ten nowy członek stada, że będzie wszystko w porządku. Więc ja byłam zachwycona tą reakcją, bo spodziewałam się, że może być dużo trudniej. Zresztą ja też miałam koty wtedy i miałam kilka miotów, kociaków. I Bura za każdym razem na nowe kociaki mówiła, że ona je po prostu pożre żywcem. Natomiast po kilku tygodniach uspokajała się. Z każdym miotem coraz szybciej. I mówiła, że dobra, niech te koty będą. I no schudłem, po prostu jeszcze szybciej ten proces się zadział, bo trwało to naprawdę kilka dni tylko, a potem byli największymi kumplami. Bawili się razem i Bura w ogóle nie ma z nim żadnego problemu. Potem Kudeł zaczął mieć problem z Burcią. O właśnie, to jest jego kolejna wada życiowa. On uważa, że jest samcem alfa, w ogóle osobnikiem alfa, i wszystko powinno być tak, jak on chce. I podobają mu się te inne duże psy, zwłaszcza, które są dla niego zagrożeniem, i on by wolał, żeby ich po prostu nie było. I w dodatku one się nie dają przegonić, no bo Bura totalnie akceptuje wszystkie zwierzęta w domu. Natomiast ona im nie ustępuje. Czyli jakby ona nie zrezygnuje z podejścia gdzieś tam, bo ktoś jej mówi, że ma tam nie podchodzić. No i to tam zdarza się, że kończy się wyskokiem pudla na Burą. No oczywiście ja nie dopuszczam do tych sytuacji. No ale od czasu do czasu się to zdarza. Oczywiście Bura wtedy już odpowiada, jak zostaje zaatakowana. Niemniej jednak ona nigdy tych sytuacji nie prowokuje i jakby do ostatniej chwili jest w stanie powiedzieć, że ona absolutnie nie będzie się o nic biła. Więc te jej reakcje na domowe stado są bardzo dobre. Ona jest w tym stadzie najmądrzejsza.
To kiedy zdecydowałaś się na kolejnego psa?
O rany. Ten kolejny pies, czyli Border Bay, w tym momencie 3,5-letni, był totalny spontan. To był totalny spontan i nieprzemyślana decyzja. Ja chciałam mieć, bo jeszcze mamy drugiego pudla, Reksię, suczkę, która ma teraz, zaraz będzie miała 5 lat. Miały być szczeniaki Kudła i Reksi, to miał być mój kolejny pies, ale jakoś się nie składało, żeby te szczeniaki były, więc ja pojechałam do hodowli w celach towarzyskich zresztą, do Neverlandii. Ewa Łukasiek mi mówi, że no taki miot to jest planowany po takim samcu, pokazała mi tego samca. I ja mówię, dobra, to ja wezmę tego szczeniaka, któregoś ze szczeniaków z tego miotu. No i buch. Tak to się wydarzyło, trwało to pewnie z jeden dzień pobytu tam. Miot był tylko w planach, chyba było po prostu po okryciu. No więc tak, i taka jest historia Bejutka. Bejutek. No cudowny synek, cudowny piesek, trudny agilitowo, przynajmniej dla mnie bardzo trudny, ponieważ jego celem jest biegnięcie do przodu i niezważanie na jakiekolwiek przeszkody, które ma po drodze. I trudno mi się z nim porozumieć. Natomiast pracujemy nad tym cały czas. Trenujemy sobie i zobaczymy, co z tego będzie.
A to coś się stało, że przekonałaś się do borderów?
Nie, właśnie nic się nie stało, że ja się w ogóle do borderów nie przekonałam. Po prostu to była naprawdę taka spontaniczna decyzja, którą ci opisałam przed chwilą, i ona się odbyła naprawdę w jeden dzień pobytu w Neverlandii. To było. Ja nie wiem, czy to było głupie. W pewnym sensie było głupie, bo nieprzemyślane. Natomiast cieszę się, że mam Beja, bo on mnie uczy. On mi pokazał, jakie są bordery naprawdę. On mnie uczy biegania z zupełnie innym psem niż Kudeł. No i też do mnie na zajęcia przychodzi oczywiście bardzo dużo borderów, więc cieszę się, że no, mogę je lepiej poprowadzić, bo widzę, jakie te psy są, jakie są potencjalne trudności. No i co trzeba zrobić, żeby jakoś wspólnie tym ludziom się, wspólnie z psem się lepiej biegało i lepiej trenowało. I po tym, jak już posiadam bordera, mogę powiedzieć, że ja nadal więcej borderów nie chcę mieć. Mówię na ten moment oczywiście, bo to nie wiadomo, co życie pokaże kiedy. Ale ja naprawdę dużo bardziej szanuję pudle za to, że są po prostu bardziej, są niezależne. A bordery to właśnie takie psy niewolniki. Wszystko zrobią dla ciebie, są tak mało psie, bym powiedziała. Więc wolę chyba tę, jakby tę niezależność i tę niegrzeczność pudli. Wolę mieć jakby takie poczucie, że to jest taki trochę niezależny byt, a nie takie zwierzę, które.
Marionetka.
Dokładnie, tak. Naprawdę dużo bardziej mnie to kręci w tej osobowości, że tak powiem.
Co jeszcze możesz powiedzieć o borderach?
No na pewno te psy się bardzo szybko uczą. Uczą się błyskawicznie. To było ogromne zaskoczenie dla mnie, jak zaczęłam czegoś tam uczyć Beja. Nie mówię nawet o agility, tylko mówię o domowych, podstawowych rzeczach. To był dla mnie szok, że ja tutaj wchodzę sobie na jakąś sesyjkę domową, mam zaplanowane, że zrobię z nim krok jeden i krok na przykład jeden i pół. A on mi w funtach, on umie całe zachowanie i on wie, o co chodzi. To było dla mnie ogromne zaskoczenie. Naprawdę mega szybko się te psy uczą. Oczywiście są mega chętne do pracy i tak dalej. No, natomiast ich szybkość podejmowania decyzji w pracy, to jest dla mnie trudność. Oczywiście to zależy od osobnika, bo nie wszystkie są tak szybkie i tak reaktywne. Zdarzają się też takie bardziej, bym powiedziała, o bardziej przeciętnym poziomie tych cech. No ale Bej akurat taki nie jest, jest bardzo szybki, bardzo reaktywny, uwielbia pracować i sama praca jest dla niego nagrodą. Czyli jakby powtórzenie 10 razy tego samego, nawet w zły sposób, czy w jakikolwiek sposób, to jest dla niego nagroda. To jest dla mnie trudność. Bo on po prostu może robić to, co chce i nadal jest mega zadowolony. No tutaj jest miejsce, żeby powiedzieć psu nie, czyli tę presję właśnie nałożyć, żeby mu powiedzieć, że heja, to trochę inaczej robimy. Natomiast też z borderem nie można przesadzić, bo on mówi, że ojej, no straszna jednak jesteś. I on to mówi tak naprawdę. Ja nie chcę, żeby mój pies mówił, że jestem straszna, więc też trzeba z tym niezadowoleniem uważać. No i to jest pies, który mówi, że skręcanie nie ma sensu za bardzo. Tyczki można zwalać, chociaż ostatnio trochę przestał. Mówi również, że kładka zbiegana to jest jakaś porażka, bo on nie ma czasu, żeby pomyśleć w biegu, żeby tam trafić, mimo że w jakiejś tam większej statyce rozumie zadanie. No i z takimi rzeczami się po prostu mierzymy. I oczywiście tutaj o z Bejem to wraca trochę Yoda style, czyli jakiś brak koordynacji, jakieś dziwne ruchy i przysiady na torze. Mogę się znowu z siebie pośmiać trochę. Zobaczymy, co z tego będzie. Chciałabym do jakiegoś poziomu siebie z Bejem doprowadzić, żeby móc sobie trochę pobiegać. Natomiast na nic się nie nastawiam. Po prostu chcę mieć z nim fun i żebyśmy trochę w tym samym kierunku biegali po prostu.
Sprawił ci jakieś życiowe problemy?
Tak, sprawiał trochę problemów. Ja już o nich nie pamiętam, bo już ma 3,5 roku, a te problemy się skończyły, jak miał około roku, półtora. W towarzystwie innych psów, swoich, ze stada, totalnie odcinało mu głowę. To znaczy nie reagował na nic. Na nic, na żaden bodziec jakby idący ode mnie. Miał po prostu klapki na oczach. To był dla mnie szok w ogóle, że pies, który w domu albo na spacerze sam jak jest, to i je, i bawi się, i szarpie, i słucha się, i jest grzeczny, i w ogóle jakby super. W momencie, kiedy spuszczam go ze smyczy i są pudle biegające, no to on w ogóle mnie nie widzi. W ogóle, w ogóle. Nie to, że się nie słucha, tylko po prostu mnie jakby nie ma. Tak, i to był duży problem, ponieważ przez rok go nie spuszczałam ze smyczy z innymi psami. Ponieważ no, nie mogłam sobie pozwolić na to, że pies spuszczony ze smyczy jakby nie ma ze mną kontaktu, czyli ja go nie mogę odwołać, nie mogę w żaden sposób go skontrolować. Tak po prostu nie może być. Więc po prostu nie był spuszczany z innymi psami. W międzyczasie ja cały czas pracowałam, żeby jakby go odblokować przy innych psach. Czyli pracowałam z nim na smyczy, jak inne psy biegały, albo puszczałam go z burą, która wywoływała dużo mniej emocji w nim, bo po prostu się dużo wolniej porusza niż pudle. W tym momencie przynajmniej. No i zrobiliśmy sobie takie testy. W międzyczasie, tak zwanym oczywiście międzyczasie, on coraz więcej umiejętności zdobywał, czyli był coraz lepiej wyszkolony i coraz lepiej rozumiał podstawowe komendy w różnych rozproszeniach. No i doszliśmy do tego, że w końcu się udało i może biegać z psami, jednocześnie być przywoływalny, odwoływalny i reagować na mnie. To był jeden problem i inne obce psy też były podobnym problemem, czyli on widział psa i mówił, że on widzi tylko tego psa i on musi tam pobiec. Ja chciałam go trochę z psami innymi socjalizować, żeby był, no, żeby miał ten kontakt społeczny, ale niestety to znowu było niemożliwe, bo ja go nie mogłam odłowić po prostu, zupełnie z zabawy z innym psem. Więc te takie swobodne kontakty miał ograniczone. No teraz już mogę go odłowić i mogę go przywołać. No raz miałam taką sytuację w parku, pamiętam, że zdecydowałam się go spuścić ze smyczy do psa. Pies był według mnie odpowiedni, czyli odpowiednio duży, odpowiednio jakby mocny, żeby znieść jego tam nachalne bieganie, czy też mocną zabawę. No pobawiły się, jakby wszystko super, ja chciałam już odejść. I pies Bay został z tym psem. Ja naprawdę szłam do przodu, myślałam, że on się zorientuje, że trzeba wracać. Nie zorientował się. No i to była siara. Ja musiałam tamtych właścicieli poprosić, żeby złapali swojego psa, żebym ja mogła złapać Beja. Więc no takie problemy, takich problemów ten ziomek dostarczył. No ale teraz już ich zasadniczo nie ma. No. Teraz jest okej. Okay. Nie miałam problemu z gonieniem samochodów czy rowerów. Owszem, on jakiś tam takie mówił, że może by chciał, ale szybko było mu powiedziane, że absolutnie nie ma takiej opcji, więc ten pomysł się nie rozwinął. Myślę, że to stosunkowo łatwy pies życiowo jest, ale też myślę, że gdyby dostał go jakiś niepsi człowiek czy mało psi człowiek, to mógłby nie panować nad nim. Mogłoby się tak zdarzyć, że jest to pies bez kontroli.
A gdybyś teraz szukała szczeniaka, to na co zwróciłabyś uwagę?
Więc teraz to w ogóle ja planuję już niedługo wziąć szczeniaka po Reksie i po Kudle, bo planujemy miot na wiosnę tego roku. Mam nadzieję, że tfu, wszystko wypali. Więc planuję takiego szczeniaka. W związku z czym mam nadzieję, że ten miód wyjdzie i w związku z tym będę mogła sobie wybrać szczeniaka, na co będę zwracać na pewność siebie psa, na chęć kontaktu z człowiekiem, na bystrość. Chyba na takie rzeczy. Czy chęć kontaktu z człowiekiem to jest oczywiście to, czy pies chce z tobą się kontaktować, przebywać, bawić, jeść, to jakby bardzo rozległe pojęcie jest. Pewność siebie to tutaj oczywiście jakby pewność siebie w kontaktach z innymi psami, z miotu, tudzież tymi innymi domowymi. Brak strachu przed nowymi rzeczami.
Wolałabyś psa czy suczkę?
No muszę ci powiedzieć, że samce mi dały, zwłaszcza Kudeł, dało mi trochę popalić, bo Kudeł jest właśnie samcem z bardzo dużym ego i z bardzo dużym popędem. I on naprawdę każdą sukę chciałby brać. I myślę, że też z tej jego samczości wynika to, że on by tutaj chciał w domu rządzić. Plus to, że jest Reksia, która miewa cieczki, jak to sukań, wiadomo. I wtedy oba samce zachowują się po prostu masakrycznie, za co ja akurat nie winien, ale zachowują się masakrycznie i jest po prostu trudno wszystkim, czyli psom i domownikom. I w związku z tym myślę, że teraz bym chciała sukę. Poza tym, no, pudle mają tę dozę dużą niezależności. Kudeł jest bardzo psem niezależnym, naprawdę. I myślę, że suka będzie jednak bardziej posłuszna, nazwijmy to, no. Więc celuję w sukę.
To może powiedz też coś o Reksi, skoro planujesz ten miód. Czy ty z nią też czasem biegasz?
Reksia to jest pies mojej partnerki i ona z nią czasami biega. Generalnie Reksia trenuje agility, ale dość nieregularnie, więc jest na takim poziomie A0, A1. Robimy jej właśnie ostatnie przeszkody. Może jeszcze przed ciążą udaje się w Openach wystartować. Reksia to jest pies lękowy, to jest jej główna wada. I pies reaktywny, co jest zazwyczaj wadą w życiu codziennym, ale w sporcie wcale niekoniecznie. Natomiast jest to pies z bardzo dużym pędem do przodu, czyli jakby tutaj chodzi jakby agilitowo. To jest na pewno pies, który ma łatwość wysyłania, który sam się napędza, nie trzeba go napędzać, jak wiele średnich psów. Kudła trzeba było trochę napędzać na początku, czyli dawać mu jakby energię, żeby biegł szybciej, żeby było fajniej. Szybko się uczy Reksia. Jest trochę wredną suką i księżniczką. Natomiast moim zdaniem ma ogromny agilitowy potencjał, niewykorzystany w jej przypadku. Myślę sobie, że z tego połączenia wyjdą prawdziwe szatany. Myślę, że życiowo będą to bardzo trudne psy. Mogą to być trudne psy. Natomiast myślę, że agilitowo mogą wyjść petardy po prostu. A co będzie, to się okaże.
Zakładam, że wolałybyście, żeby trafiły do sportowych domów.
Zdecydowanie. Zdecydowanie tak, bo ten miks cech, no kudeł też nie jest. Też nie jest psem normalnym i spokojnym, jest dzikunem i w dodatku jest jeszcze niezależny, czyli on naprawdę się nie chce słuchać. On naprawdę świadomie ignoruje komendy życiowe i jeszcze bezczelnie patrzy ci się w oczy, jakby nie rozumiał totalnie nic. Naprawdę lubi sobie złapać trop, lubi odbiegać w lesie. Niezależności ma nieco mniej, na szczęście to dobrze. Myślę, że to będą psy, które mogą naprawdę problem niedoświadczonym ludziom sprawić. Więc będę celowała tak, będziemy celowały tak, żeby znalazły domy, które sobie z nimi poradzą i oczywiście najchętniej wykorzystają ich potencjał sportowy.
Dobra, to przejdźmy teraz do Twoich treningów. Ile razy trenujesz tygodniowo? Jak wyglądają Twoje treningi? Czy masz jakieś cykle i tak dalej?
No, to tutaj pewnie zdziwię cię. Ja trenuję dość rzadko. Myślę, że 2 razy w tygodniu trenuję, może czasem 3. Nie mam planów treningowych. Ustalam sobie, czego psa trzeba nauczyć, i po prostu to robię. To jest trochę na spontanie. Wcale nie mówię, że to jest dobre. Sesje treningowe staram się robić jak najkrótsze, bo nie wiem, czy jak każdy człowiek, ale tak myślę, że jak wielu ludzi mam skłonność do przesady i do przeciągania sesji, więc staram się je po prostu skracać, bo krótsza sesja jest po prostu bardziej efektywna. I też unikamy błędów, które mogą się pod koniec sesji pojawić, jeśli pies jest zbyt zmęczony albo za mało zmotywowany. Więc to jest 2-3 razy w tygodniu. Co do planów treningowych, to na pewno Bay mnie tutaj weryfikuje, bo on potrzebuje bardzo usystematyzowanej pracy. Teraz akurat wychodzi z kontuzji, więc będę z nim po 2 miesiącach wracała do treningów. I tutaj mam zamiar wdrożyć plan. Już go trochę wdrażam, bo robię fitnessy pod jego sprawność. Pod poprawienie jakby rzeczy, które mu szwankują, czyli jakby kontrola całego ciała i również kontrola umysłu nad tym ciałem w pracy, czyli jakby nie, żeby robić cokolwiek jakkolwiek, tylko żeby on umiał to opanować, mimo że to jakieś statyczne, nudne dla niego ćwiczenie. I tutaj mam zamiar skokowo też zaraz z nim zacząć pracować, żeby jednak poprawić to jego skracanie wykroku i ciasne zakręty. I zapisałem się na kurs online tego dotyczący i mam zamiar tutaj grzecznie śledzić zalecenia. Jeszcze nie zajrzałam do kursu, ale dostęp do niego dostałam wczoraj, więc może jeszcze może mi być to wybaczone.
A poza sesjami agility'owymi albo fitnessowymi jeszcze coś robicie?
Ja się staram z każdym psem w ogóle tak mam. I w ogóle też po to zawsze po to brałam psa pierwszego i po to biorę psy, po to, żeby chodzić z nimi na spacery, na swobodne spacery, gdzie one są spuszczone ze smyczy i mogą sobie swobodnie biegać. Akurat no, mieszkam nad morzem w tym momencie i w tym momencie koło Kępy Rydłowskiej to jest taki teren bardzo zróżnicowany. Jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, jest bardzo dużo górek, takich poważnych górek. Tutaj nie ma prawie prostych kawałków drogi, więc po prostu chodzę z nimi na spacery i pozwalam im swobodnie biegać, czyli swobodnie ćwiczyć. Akurat i Bay, i Kudeł mówią, że lubią takie ćwiczenia i ten sport terenowy. Oni dużo biegają. Po wzniesieniach, po różnych przeszkodach terenowych, typu zwalone drzewa, kłody, patyki, których też tutaj jest dużo. I ja myślę, że ten mój stosunek do tego, żeby te psy dużo biegały swobodnie po różnym terenie, powoduje, że mają dużą sprawność fizyczną. Jeśli chodzi o inne sporty, to robię sobie elementy obedience, ale to są naprawdę elemenciki obedience i one zawsze właściwie są przydatne do agility, bo to są umiejętności słuchania, skupienia się, wybrania właściwego rozwiązania mimo rozproszeń. Więc to się jakoś tam wiąże z agility, a na pewno pomaga. Próbowałam też nosework z burą, żeby emerytka miała na starość jakieś zajęcie, ale ani burę to nie kręciło, ani mnie. I niestety porzuciłam, ale może jeszcze z jakimś psem sobie do tego wrócę, no bo to też fajne zajęcie jest, jak pies z tego nosa swojego umie używać i rozpoznawać te zapachy.
Czyli jesteś wierna agility.
Zdecydowanie tak, ale to też z powodu mojego lenistwa. Bo ja po prostu jestem osobą leniwą, muszę się przyznać. Ja się zawsze staram robić minimum, żeby osiągnąć cel, który sobie założyłam. I tak to się dzieje w moim życiu. Nie przepracowuję się. No oczywiście pewnie przesadzam, bo dużo rzeczy robię i coś tam osiągam, ale naprawdę, jeśli można mniej, to ja robię mniej.
Czy jest coś, czego nie lubisz w agility?
Chyba tak, jest to, że ten sport jest niesprawiedliwy. Tego nie lubię w agility. Niesprawiedliwy jest dlatego, bo jeden mini błąd człowieka albo psa oznacza często dyskwalifikację, czyli w ogóle zerowe miejsce, nazwijmy to. A w ogóle nie świadczy to o umiejętnościach teamu. Czyli ktoś mógł przebiec sobie na czysto, a ktoś inny miał mini błąd. I już nawet w ogóle się nie liczy w żadnej klasyfikacji, a umiejętności tych dwóch drużyn mogą być zgoła inne, przeciwne. I to mnie trochę w tym sporcie irytuje, ale niestety do trenując agility, trzeba to wziąć na klatę i trzeba to zaakceptować, bo bez sensu się tym denerwować. Taki jest ten sport. No i albo to łykasz, albo jakby godzisz się z tym, no albo może inny sport trzeba wybrać po prostu.
Co jest według Ciebie najtrudniejsze w tym sporcie?
Wiesz co, wydaje mi się, że koordynacja człowieka, że umiejętności człowieka muszą być duże, takie właśnie sportowe. I nie chodzi mi o szybkie bieganie. Oczywiście im szybciej biegasz, tym masz wygodniej, ale chodzi o te umiejętności wykonania tych wszystkich figur, nazwijmy to. Nawet jeśli figurą jest wyciągnięcie ręki w odpowiednią stronę, to jest to jakaś tam figura. I też trudne jest to, żeby człowiek rzeczywiście poczuł tego psa, czyli żeby umiał zobaczyć, co na tego psa wpływa, dlaczego ten pies biegnie w tę stronę, a nie w inną, dlaczego się skręcił lub dlaczego się nie skręcił, czego potrzebuje w danej sekundzie na przebiegu, żeby pójść po dobrej linii. Tego, żeby właśnie przewodnik poczuł to, że musi się skontaktować z psem, żeby iść do następnego elementu. Takie po prostu czucie tego zwierzaka. Mi się wydaje, że to są dwa najtrudniejsze elementy. Oczywiście możemy powiedzieć technicznie, co jest najtrudniejsze. Zdecydowanie na pewno na ten moment zbiegana kładka jest najtrudniejszą przeszkodą. Ale to jest tylko albo aż oczywiście jeden element. A no, jak będziesz miała zbieganą kładkę, to nie znaczy, że w ogóle gdziekolwiek dobiegniesz i pobiegniesz na jakimkolwiek torze. Tutaj liczy się całość. A zbiegana kładka to tylko element.
Czy z Twoich obserwacji są jakieś elementy, na których ludzie powinni się bardziej skupiać w treningu?
No, na pewno jest mnóstwo rzeczy, na których ludzie mogą się skupić i które pomijają. Wydaje mi się, że chyba najważniejsze są takie podstawowe podstawy. Czyli rzeczy, które tak naprawdę można zupełnie bez przeszkód zrobić, zupełnie bez przeszkód. Praca w rozproszeniach, umiejętność nagradzania, żeby przewodnik umiał nagradzać psa i żeby pies umiał być nagradzany, czyli przyjmował te nagrody. Czyli takie totalne podstawy szkoleniowe, które powinny być świetnie zrobione. Że po prostu wchodzimy na plac, chcesz, żeby pies został, pies zostaje. Chcesz, żeby pies został, rzucasz zabawkę gdzieś tam, czy odkładasz zabawkę gdzieś tam w jakieś miejsce. Pies nadal siedzi i zostaje i nie ma z tym żadnego problemu. Zwalniasz psa do zabawki i on po nią idzie. To są elementy, które tak naprawdę niewiele osób ma zrobione, idąc na szkolenie agility. A gdyby mieli, to cała praca na torze byłaby o wiele, wiele łatwiejsza. Ja oczywiście o jakichś elementach powiedziałam, tak? Fajnie byłoby, gdyby pies na przykład umiał pracować, mimo że jakiś pies gdzieś tam za płotem biegnie, tak? Co też jakby wcale nie ma miejsca. Ludzie nie przychodzą z psami tak zrobionymi absolutnie na pierwsze treningi. Tego się uczą po prostu ucząc się agility i ludzie, i psy.
A czy ty jako handler przygotowujesz się jakoś do zawodów, czy tak jak mówiłaś wcześniej, starasz się robić jak najmniej?
Ja się staram się utrzymać swoją formę fizyczną. Cały czas chcę ją poprawić, ale to, co mi się póki co udaje, to jest utrzymanie jej. W sumie lepiej utrzymywać niż ją tracić, nie? No, ja już mam 42 lata, więc to tak już ta forma sama się nie robi i raczej sama z siebie to się pogarsza. Więc ja staram się utrzymywać ją na tym samym poziomie, czyli zamiast regularnie ćwiczyć, co sobie obiecuję, to po prostu ćwiczę sobie kilka razy w miesiącu, 2 czy 3 razy w miesiącu pójdę gdzieś tam się przebiec, czy pójdę sobie na siłownię pod kątem właśnie takich szybkościowych nieumiejętności, sprawności szybkościowej. To jest zdecydowanie za mało, powinnam więcej. No ale dzięki Bogu forma jest, nie pogarsza się, nie pogarsza się znacząco. Natomiast cały czas sobie obiecuję, że będzie lepiej.
A masz jakieś wskazówki do radzenia sobie ze stresem, czy ciebie to tak nie dotyka? Bo niektórych na przykład stres zżera już na kilka dni przed zawodami.
Nie, to kilka dni, nie dotyka mnie to na kilka dni przed zawodami, broń Boże, na szczęście. Dotyka mnie to kilka godzin przed biegiem. W zależności jak ważny to jest bieg. Na Mistrzostwach Świata pewnie kilka godzin przed przebiegiem, a na normalnych zawodach to pewnie z godzinę przed przebiegiem. Jakoś tam się stresuję, ale staram się o tym nie myśleć. Nie myśleć o tym, że się stresuję, nie myśleć o tym, że to jest jakoś ważne dla mnie. Staram się myśleć o tym w takich kategoriach, że po prostu mam pobiec najlepiej jak umiem i już. A co będzie, to będzie. Ten sport jest niesprawiedliwy, tak jak już mówiłam, więc nawet jak nam coś nie wyjdzie, to trudno. Ja, jeśli chodzi o ten stres przed, to jakby ja go sobie akceptuję. Ten poziom mojego stresu uważam, że jest spoko. To, co mi się we mnie nie podoba, to jest to, że jak mi nie wyjdzie, a to było ważne, to też przez kilka godzin to przeżywam i uważam, że za bardzo to przeżywam. Czyli to moje zdanie, które powiedziałam wcześniej, co będzie, to będzie, to jest niesprawiedliwy sport, jakby przestaje mi działać. I to właśnie ciągle mam myśli, Boże, dlaczego tego tam nie zrobiłam, a dlaczego nie powiedziałam za wcześnie, za późno, a czemu się nie skręciłam, a dlaczego nie wiedziałam, gdzie biegnę. No. I to próbuję sobie przepracować i wyłączyć, bo szkoda sobie psuć humor z tego powodu i szkoda sobie psuć radość zrobienia agility.
Masz jakąś rutynę startową? W jaki sposób w ogóle przygotowujesz się do startu już po przyjeździe na teren zawodów?
Ta moja rutyna startowa mam oczywiście. Ona wchodzi bezpośrednio przed przebiegiem. Czyli jakby w żaden. To nie jest jak w obedience w ogóle, że ludzie robią tam, pokazują psu teren i przed ważnymi zawodami nawet te przygotowania trwają właśnie kilka dni. W agility tak nie robimy. Chyba głównie dlatego, że to jest sport łatwiejszy dla psa pod tym względem, że łatwiej jest się skupić psu na agility i to jest samonagradzające w dużej mierze. I dużo krócej trwa niż na przykład obedience. I to jest chyba dla psów pod tym kątem łatwiejsze jakby wejście w zadanie, nie? Moja rutyna polega na tym, że po prostu rozgrzewam psa i chcę, żeby był ze mną. I chcę to zrobić w czasie optymalnym dla danego psa. Czyli nie za długo, nie za krótko. Każdemu psu potrzebne jest co innego. Z kudłem staram się zrobić tak, żeby wchodząc już gdzieś tam blisko linii startowej, żeby to trwało stosunkowo jak najkrócej, żeby on nie zdążył się jakby znudzić i wejść w środowisko, czyli w te wszystkie suki, które tam się kręcą, niezależnie od tego, czy mają cieczkę, czy nie. On się bardzo tym rozprasza i po prostu mówi, że on będzie robił inne rzeczy, a nie będzie ze mną. Potem i tak zawsze biegnie, no ale ja oczywiście dążę do tego, żebyśmy byli jakby już w ciągłym kontakcie na te kilka minut przed startem i żeby on nie był myślami gdzieś tam indziej. Więc to jest krótka rozgrzewka fizyczna i to jest taka próba utrzymania jego skupienia, żeby został ze mną. Już na te same minuty przed startem.
Czy była jakaś przeszkoda albo jakieś elementy, które sprawiły większe trudności twoim psom?
Kudłowi myślę, że nie. Kudłowi myślę, że nie. Myślę, że wszystko poszło naprawdę sprawnie. Rozumiem, mam tutaj ogromny problem ze zbieganą kładką. Znaczy, może nie wiem, czy ogromny. Mam problem ze zbieganą kładką. Ze względu na to, że on po prostu jakby odpala wrotki, to przestaje myśleć, a on, jakby pies musi myśleć o tym, żeby tę strefę kontaktu zaliczyć. I tutaj mamy problem, nad którym będziemy pracować. Mam nadzieję, że z sukcesem.
Czy były jakieś zawody, które najbardziej utkwiły ci w pamięci?
No pewnie trochę tego jest, w sensie gdzieś tam się znajdą jakieś wspomnienia. Pamiętam pierwsze zawody, na których udało mi się coś z burą wybiegać. To zawody w Polsce były w Wąsku. I udało mi się wtedy w jednym biegu zdobyć pierwsze miejsce. To, tak jak mówiłam, z burą nie biegałam najlepiej. I to było dla mnie wow, że udało się przebiec na czysto i zajęłam pierwsze miejsce i wyprzedziłam dobre bordery i dobre teamy i dobre psy. I to pamiętam, bo to był taki dla mnie na tamte czasy to był ogromny sukces i ogromnie się z tego ucieszyłam. Potem pamiętam Slovenian Open, które chyba 2 lata temu było, które wygrałam z kudłem, czyli międzynarodowe zawody na Słowenii. I to było dla mnie takie pierwsze wow, że kurde, że ja mogę na arenie międzynarodowej takie dobre wyniki osiągać. Więc było naprawdę fajne przeżycie dla mnie też. A jeśli chodzi o śmieszne rzeczy, to jak w tym sezonie trochę biegałam z Bejem, to bardzo śmieszne były memy, które moja ekipa o mnie robiła właśnie a propos Yoda Style. Jak się dre na torze Bej i niewiele więcej robię treningowo. To trochę mnie bawi to moje bieganie z Bejem. Będę pracować nad tym, żeby nie wyglądać jak Yoda Style również z nim.
Ale to też fajnie pokazuje, że finalista Mistrzostw Świata nie musi być idealny i też popełnia błędy.
No ja w ogóle nie jestem idealna, naprawdę nie jestem idealna i popełniam mnóstwo błędów. I w ogóle to jest trochę tak, że bieganie ze średnim psem i ze z dużym psem to jest inne bieganie. Więc trochę jak wzięłam Beja, to nowa historia się zaczęła i jak najbardziej okazało się, że to są inne umiejętności, a tych umiejętności biegania z dużym psem jeszcze takim jak Bej, no nie posiadam, albo posiadam je dużo, dużo mniejsze. Ale cieszę się, że ta przygoda z Bejem będzie kontynuowana i mam nadzieję, że ja podwyższę swoje umiejętności.
To jakie są Twoje plany na kolejny sezon? Co chciałabyś poprawić albo na czym chciałabyś się skupić?
Chcę utrzymać jego formę, bo Kudeł będzie miał w lutym 8 lat, więc no już nie, no nie jest młody, tak? Więc chcę, żeby biegał tak samo dobrze. I chciałabym wreszcie zrobić tak, żeby być pewnej huśtawki na zawodach, bo niestety na treningu on ją robi idealnie w każdych rozproszeniach i w każdych okolicznościach, a na zawodach nie. Czyli zrywa ją często i muszę jej pilnować. Może inaczej. Muszę jej pilnować, żeby jej nie zerwał, a chciałabym nie musieć jej pilnować. Bo nawet jak na zawodach postanowiłam się zdisować, jak on zerwie huśtawkę i ją poprawić, to jakoś tam na kolejne zawody wcale to się nie przekłada. Myślę, że tu problem jest we mnie i w jakimś takim totalnie innym nastroju, który ja wytwarzam biegnąc na zawodach, a biegnąc na treningu. Pies oczywiście wie, że jest na zawodach i to pewnie takie kółko się tu zamyka, ale postaram, jeszcze podejmę próbę, żeby ta huśtawka na zawodach była tak idealna jak na treningu. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. No i na pewno moim dużym planem jest to, żeby z Bejem biegać w Openach razem, czyli żebyśmy się lepiej zaczęli rozumieć. Ja zaraz właśnie z nim będę wracała do treningów i mam nadzieję, że na wiosnę uda nam się doprowadzić do takiego poziomu, żeby biegać sobie razem i żebym ja go rzeczywiście prowadziła po tym torze, a nie się darła. Chodź do mnie.
Czy masz jakieś pasje poza psami, albo jest coś, co lubisz robić w czasie wolnym?
Boże, czy to jest wstyd powiedzieć, że nie? Bo chyba nie. Czytam sobie chyba nawet codziennie czytam różne, przeróżne rzeczy. To jest dla mnie takie wejście w inny świat i zapomnienie o rzeczywistości otaczającej. Przy tym to chyba tylko na psy zeszłam już.
Jakie rady dałabyś osobom zaczynającym przygodę z Agility?
To byłyby dwie rady. Po pierwsze, zróbcie podstawy, zanim będziecie chcieli biegać przez te przeszkody. Zróbcie te wszystkie sygnały nagród, wysyłania, prace w rozproszeniach. To jest pierwsza rzecz. A druga, nie oczekujcie wyników za szybko. Nie oczekujcie wyników, biegajcie, róbcie ten sport i zobaczcie, co wam z tego wyjdzie.
To była ostatnia część naszej rozmowy. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.